Nie mamy zbyt wiele czasu, a więc nie będę wracał zbyt głęboko do tego, o czym mówiłem tydzień temu, może nie tydzień, bo to było parę dni temu, w środę podczas drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia. A mianowicie poruszyłem temat wysławiaj Go. Wysławiaj Go. I chciałbym kontynuować dzisiaj, podsumowując tą myśl, wracając do dwóch rzeczy, które zasygnalizowałem w ubiegłą środę. Ale celem mojego przesłania jest zainspirować nas, byśmy przenieśli życie w uwielbieniu, w życie w oddawaniu Bogu chwały, w naszą codzienność, do naszego codziennego życia. Bazowałem na takich fragmentach jak wydarzenie, gdy narodził się Pan Jezus, kiedy pasterze przyszli i oddali Bogu chwałę i czytamy w Bożym Słowie, w Ewangelii Łukasza, że oni poszli do swoich trzód, do swojego stada i chwalili Boga, oddając Mu cześć. A więc zabrali uwielbienie, chwałę do miejsca swojej pracy, do miejsca swojego zamieszkania, do miejsca swojego życia. I całe moje przesłanie w drugi dzień świąt było skupione wokół tego, że gdy w domu jesteśmy chwalcami, gdy wielbimy Boga w naszym codziennym życiu, gdy oddajemy Bogu cześć każdego poranka, tak czytaliśmy w jednym z psalmów, że Bogu należy się chwała każdego dnia, bezustannie będę Cię chwalił, mówił Dawid. Powiedziałem, że największym dramatem Kościoła chrześcijańskiego jest to, by być chwalcą na ogólnych spotkaniach, na wydarzeniach, które są motywujące, piękne i chwała Bogu za nie. Ale biada nam, jeśli wracając do naszego codziennego życia, wracając do naszych domów, już tego nie ma, nie zabieramy tego ze sobą, wtedy tam jest dramat, wtedy przychodzi piekło, wtedy dzieją się rzeczy złe, wtedy jest porażka, a Bóg chce, aby nasze domy były miejscami zwycięstwa, aby nasze życie osobiste było światłem dla ludzi, abyśmy postępując pokazywali tak, Bóg ma moc. I mówiłem o Obedzie Edom, Obedzie Edomczyku, który przejął skrzynię przymierza, Bożą obecność do swojego domu, którą Dawid nie chciał zabrać do swojego pałacu, do świątyni. I ta skrzynia przymierza Bożej obecności była w domu Obeda Edomczyka przez 3 miesiące. I tam jest powiedziane, że w tym czasie Bóg błogosławił cały dom Obeda Edomczyka, bo była obecność Boża w jego domu. Obecność Boża jest odpowiedzią na powodzenie naszych domów, naszej pracy, naszych finansów, naszego zdrowia. Wszystko jest związane z Bożą obecnością. Dlatego zachęcałem, wysławiaj Go. Dzisiaj chciałem przeczytać jeden werset i wam go zostawić. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 16, może to nie jest jeden werset, jeden fragment, który skupia się w jeden werset, w jedno przesłanie. Zawsze bądźcie radośni, nieustannie się módlcie i niezależnie od sytuacji bądźcie wdzięczni Panu. Należycie do Chrystusa Jezusa, dlatego Bóg oczekuje od was takiej właśnie postawy. Pytanie, jakiej postawy oczekuje od nas Bóg? Bardzo proste, wręcz na poziomie szkoły niedzielnej, nauczania dzieci pytanie, jakiej postawy oczekuje od nas Bóg? Oczekuje od nas, że zawsze będziemy radośni, że będziemy nieustannie się modlić i niezależnie od sytuacji będziemy wdzięczni Panu. Amen? Oj, postawił nam apostoł Paweł bardzo wysoko poprzeczkę. Jeśli pragniemy zdrowego duchowego życia, a zdrowe duchowe życie prowadzi nas także do dobrego zdrowia, do dobrego samopoczucia, powinniśmy dostosować się do tych wskazówek. Wiecie, ja wierzę, że Bóg pragnie dawać nam dobre duchowe zdrowie, ale także pragnie, abyśmy dbali o nasze zwykłe życie, cielesne życie, by także dotykało tego życia Boże zdrowie, bo Bóg jest dobrym Bogiem. I Paweł udziela tych 3 wskazówek ważnych, które pokazują nam, że możemy przyjąć postawę, jak podobać się Bogu. Chodzi tutaj o nasze codzienne postępowanie. Należycie do Chrystusa Jezusa, dlatego Bóg oczekuje od nas, od was, ode mnie i od ciebie takiej właśnie postawy. A ta postawa jest skutkiem bycia chwalcą Pana. Bycia człowiekiem uwielbienia. Ludzie, którzy na Nowy Rok zawsze bądźcie radośni. Niech to będzie życzenie dla nas na Nowy Rok. Zawsze bądźcie radośni. Czy zawsze mamy powody do radości? Oj nie. Oczywiście, że nie mamy zawsze powodów do radości. Ale apostoł Paweł na przekór naszym przeżyciom mówi zawsze bądźcie radośni. Co powinno być powodem naszej największej radości? Oto jest pytanie. Kiedy jestem chwalcą, tak sobie to ułożyłem i myślę, zawsze o tym pamiętam. Zawsze za to dziękuję. I zawsze powinno to wzbudzać we mnie i w nas wszystkich radość. Jezus o tym mówił. I chciałbym do tego na początku was zachęcić. To jest powód do największej radości. Jeśli z tego nie umiemy się cieszyć, radować i weselić, to będziemy mieli problem w ogóle z byciem radosnym. Jezus mówił o tym. Tak nauczał ten nauczyciel. Nauczał tak. Dałem wam autorytet. Posłałem, abyście chorych uzdrawiali. Posłałem was, abyście niszczyli dzieła diabła. I uczniowie wracają do Jezusa. Wracają z wielką radością. Tak? Znacie to? Ten opis? Wracają z wielką radością. Demony nam są podległe. W twoim imieniu chorzy są uzdrawiani. I Pan Jezus mówi, super. Dzieje się tak, bo widziałem, jak szatan poleciał z nieba, jak błyskawica. Ale Pan Jezus dodał, ale nie z tego się radujcie. Nie z tego się radujcie, Kościele. Nie z tego się radujcie, mówi Pan Jezus. Ewangelia Łukasza 10:20 brzmi tak. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Amen? Radujcie się z tego, że wasze imiona w niebie są zapisane. Wtedy zawsze będziecie radośni. Amen? Zawsze będziemy mieć radość. Radość ze zbawienia wprowadza nas w całą przestrzeń Bożego życia. Wynika ta radość ze wdzięczności, z wysławiania Boga za to, kim jest i co nam dał. Tylko chwalcy mają taką radość. Którzy są wdzięczni Bogu za zbawienie i przebaczone grzechy. Kiedy w Samarii Filip głosił im Chrystusa, oni przyjmowali uważnie to, co Filip mówił. I Biblia mówi, że było wiele radości w owym mieście. Tak, były tam cuda, były uzdrowienia, złe duchy wychodziły z ludzi. Ale wierzę, że największą radość mieli ze zbawienia, bo ta radość przewyższa wszelką inną. Tak nakazał Pan Jezus. Gdy chwalca jest wdzięczny za zbawienie, za to, że jego imię zostało zapisane w niebie, za to, że ma wszystko w Jezusie Chrystusie, czy zobaczy cud, czy go nie zobaczy, jest radosny i wdzięczny, jest szczęśliwy, bo gdy jest radosny i szczęśliwy w Panu, to wtedy jest to jego siłą, jest to jego ostoją. I dalej powiem, że ten, który jest radosny w Panu, ten, który jest szczęśliwy w Panu, jest także zdrowszy. Czuje się lepiej. Ma lepsze samopoczucie, bo radość jest naszym lekarstwem, Kościele. Tak naucza Biblia. Radość jest naszym lekarstwem. Żaden lek antydepresyjny nie jest tak skuteczny, jak radość w Panu, Bogu naszego zbawienia. Dwa fragmenty. I zakończę tą myśl. Przy powieści Salomona 15:13. Weźmiemy to, czy nie weźmiemy? To już jest nasza decyzja. To jest nasza postawa. Radosne serce rozwesela oblicze. Lecz gdy serce jest zmartwione, duch jest przygnębiony. Drugie miejsce. Przy powieści Salomona 17:22. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Lecz przygnębiony duch wysusza ciało. Inne tłumaczenie mówi, ujmuje sił. Radość serca służy zdrowiu, lecz przygnębiony duch ujmuje sił. Jest tutaj mowa o weselu, o radości. I to nie jest wesele czy wesołe serce po drinku, po piwku. To jest radość, która wynika ze zbawienia, które mam w Chrystusie. Radość, którą promienieją chwalcy Pana. Radość, którą ma każdy, kto wysławia Boga swojego zbawienia. Wzbudza wtedy to pojęcie radości. Wzbudza w nas wszelkie instynkty życia, motywacji, poruszania się, zdrowego poruszania się w społeczeństwie, podczas którego żyjemy. Wtedy wzbudza się z martwych radość, kiedy zaczynam myśleć, że moje imię jest zapisane w niebie i zaczynam Boga za to wielbić i zaczynam Go chwalić. Wtedy moje ciało czuje się lepiej. Jestem zainspirowany, mam lepszy humor, uśmiecham się, doznaję jakichś wewnętrznych poruszeń, które mnie motywują do tego, by być dobrym świadectwem Jezusa. Amen. Po drugie, nieustannie się módlcie. Jako wierzący ludzie musimy nauczyć się trwać w modlitwie. Nie ma czegoś takiego jak dar modlitwy. Chyba, że w językach. Ale w ogólnym pojęciu modlitwa jest decyzją, dyscypliną, domagającą się działania z naszej strony. Taka jest modlitwa. Życie zanurzone w modlitwie wymaga wytrwałości i wiary. Ludzie, którzy mają wytrwałość i wiarę, nie mają problemu z modlitwą. Oni zawsze będą kochać się modlić. Oni będą chcieli się modlić. Chociaż zdarza się, gdy wiernie się modlisz, to wiele razy nasz umysł szaleje. Prawda? Szaleje nasz umysł, sabotuje nas, przeszkadza. Jest także niewidzialna duchowa moc. Duchowa siła diabła, taktyka, który próbuje wyeliminować modlitwę z naszego życia. Niemodlący się chrześcijanin jest przegranym chrześcijaninem. Przegrywa. Dlatego dobrze jest się modlić z dziękczynieniem, tak jak modlił się Paweł i Sylas w więzieniu. I tak nauczał także apostoł Paweł. Modlitwa z dziękczynieniem motywuje nas. Nie jest tylko samym proszeniem, błaganiem, czy wręcz żebraniem, ale modlitwa, w której z dziękczynieniem przychodzimy do Boga i wielbimy Boga, wtedy czujemy się pewniej w modlitwie, mamy więcej motywacji. Tak właśnie robił Paweł i Sylas w więzieniu o północy. Biblia mówi, że modlitwą uwielbiali Boga o północy. W liście do Filipian 4:6 czytamy: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się, przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Dziękczynienie napędza naszą modlitwę. Ale ten rodzaj modlitwy rodzi się w trwaniu w Bożym Słowie. To Słowo powoduje mocne, zdrowe, duchowe życie. Wdychanie Bożego Słowa. To jest takie moje objawienie ostatnie, z ostatnich dni. Czyli czytanie, rozmyślanie jest wdychaniem Bożego Słowa poprzez Biblię do swojego życia, a wydechanie go następuje poprzez modlitwę. Chcę, abyście to zapamiętali. Wdychanie Bożego Słowa poprzez czytanie Biblii, rozmyślanie nad Słowem, a wydychanie Bożego Słowa jest przez modlitwę, przez wyznanie, przez deklarację, przez stawiennictwo. Biblia to natchnione Słowo. Powstało dzięki Bożemu tchnieniu. I gdy czytam, rozważam, rozmyślam nad Słowem, wdycham duchowe życie, gdy wielbię Boga, gdy się modlę z dziękczynieniem, wydycham Boże Słowo poprzez wypowiadanie, ogłaszanie, wychwalanie. Po prostu wydycham je na otaczający mnie świat. Amen? Dziękuję za entuzjazm. Ktoś mi powiedział, nie reagujemy, pastorze, bo tak w skupieniu słuchamy. Cieszę się. Cieszę się. By zachować zdrowie i życie, musimy cały czas wykonywać wdech i wydech, prawda? Ilu z was nie robi wdechów i wydechów i żyje? Ilu z was? Tak samo jest w duchowym życiu. Ktoś powiedział, kiedy myślę o moich życiowych porażkach, zawsze łączę je z zakurzoną Biblią i połamanym ołtarzem modlitwy. Bardzo ciekawe wyznanie. Porażki w życiu są dlatego, że brak nam słowa objawionej woli Bożej, deklaracji zwycięstwa w naszym życiu i zakurzona Biblia, a także połamany ołtarz modlitwy są powodem naszych potknięć, błędów i porażek. Ale kiedy idziemy z Bogiem, kiedy jesteśmy zasadzeni nad tym źródłem wody żywej, jak to drzewo, które zapuściło głęboko korzenie, powiedziane jest tam, że wszystko, czego się podejmie, powiedzie mu się. Bo Bóg będzie z nim. Amen. Bo Bóg będzie mu błogosławił pracę rąk, życie rodzinne, powołanie, służbę, cokolwiek. Bóg chce nam błogosławić. Potrzebujemy po prostu decyzji. Tak jak oddycham, wdech i wypuszczam powietrze, będę chłonął Boże Słowo i będę wdychał modlitwę i uwielbienie. I ostatnia myśl. Niezależnie od sytuacji, bądźcie wdzięczni. Bardzo podoba mi się to tłumaczenie. Stare tłumaczenie mówiło zawsze, w każdej sytuacji bądźcie wdzięczni. Bardziej niezależnie od sytuacji, bo nie za wszystkie sytuacje jesteśmy wdzięczni, prawda? Nie jesteśmy wdzięczni za choroby, nie jesteśmy wdzięczni za dramaty, które się dzieją. Ale w tych dramatach, w tych chorobach możemy być wdzięczni. To jest różnica. Kiedy problemy ciągną się aż po horyzont. Nie wiem, czy tak przeżywaliście. Ja się wam przyznaję, że miałem takie myśli. Kiedy problemy ciągną się aż po horyzont, nie widzisz wyjścia. Zaczynamy nabierać przekonania, że nie ma drogi ucieczki. Umysł zaczyna bombardować myśl, po co to wszystko? Byliście w takich miejscach? Nic się nie zmienia. Dramat za dramatem. Problem za problemem. Wraz z tym wszystkim przychodzi frustracja, obawa, pojawia się lęk, pojawia się strach. Powiem tak. Jeśli czujesz się przygnieciony przez okoliczności i różne sytuacje, a może straciłeś pasję, by wielbić Boga, to diabeł maczał w tym palce. Powiem to jeszcze raz. Jeśli straciłeś pasję, straciłeś chęć uwielbiania Boga w Kościele i poza Nim, w swoim osobistym życiu i czasu z Bogiem, w Twojej modlitwie i przysłowie, diabeł w tym maczał palce. Sytuacje i okoliczności zawsze będą wokół nas. Zawsze. Wiecie, kiedy otaczają nas pozytywne, dobre sytuacje, dobre okoliczności, jest nam łatwiej wysławiać Boga, prawda? Ale i tak zdarza się nam, że zapominamy. Kiedy jest dobrze, kiedy wszystko się układa, nie pamiętamy, by Go wielbić. Kiedy okoliczności są negatywne, diabeł przeprowadza szturm na nasze życie i robi wszystko, aby zasiać w nas negatywną postawę. To jest jego taktyka. Chce, po pierwsze, abym za wszelką cenę stracił nadzieję, abym zrezygnował z wdzięczności Bogu. On nie chce, abym wysławiał Pana. On robi wszystko, aby we mnie to zgasić, abym nie wiedział i nie pamiętał, że jestem zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Diabeł to będzie robił. Żebym zapomniał, że większy jest ten, który jest we mnie, niż diabeł na zewnątrz. Ale jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam, prawda? Ale to wszystko przychodzi na nowo do nas, niezależnie od okoliczności, kiedy zaczynamy być wdzięczni, kiedy zaczynamy wysławiać Boga bez względu na nasze okoliczności. Nagle w tym uwielbieniu zaczynamy doznawać otuchy. Nagle widzimy, co uczynił dla nas Jezus. Nagle mamy objawienie krzyża i Jego zwycięstwa. Nagle widzimy, że ten, który żyje w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. Gdy stajemy się chwalcami, gdy wielbimy Boga całym naszym sercem. W uwielbieniu dodajemy sobie otuchy. Wielbiąc Boga, zachęcamy siebie, Kościele. Na Boga, proszę was, bądźmy chwalcami w naszych domach każdego dnia. Dramatem współczesnego chrześcijaństwa są konferencje i nabożeństwa kościelne, gdzie łatwo jest uwielbiać Boga, ale ileż to z doświadczenia i z duszpasterstwa wiem, że gaśnie to z chwilą opuszczenia murów konferencyjnych czy kościelnych. Bóg chce, abyśmy wielbili Go z całego serca w naszych domach, codziennie, w drodze, w pracy, z naszymi rodzinami, aby Jemu była oddawana chwała. Dawid wiedział o tym. Kończąc, zacytuję dwa fragmenty i tylko streszczę bardzo króciutko jedno wydarzenie. Wróg zniszczył królowi Dawidowi wszystko. opis 1 Samuela 30 rozdział. Amalekici wtargnęli i wszystko zniszczyli. Spalili ich miasto Syklag, wzięli do niewoli kobiety i dzieci. Po prostu dramat. Wszystko legło w gruzach. Jego ludzie, przyjaciele chcieli go zabić. Ale Dawid był chwalcą. Zgadzacie się? Od dzieciństwa był chwalcą. On nie wypasał owiec bez uwielbiania Pana. On nie wypasał owiec bez lutni, na której grał i śpiewał Bogu na chwałę. On był proszony do króla, którego nachodziły demony, aby wielbił Boga, by go opuściły. Dawid był chwalcą codziennie w swoim życiu. I oto znalazł się w trudnej sytuacji. Niezależnie od okoliczności, bądźmy wdzięczni, mówi apostoł Paweł. I co Dawid robi? 1 Samuela 30, wiersz 6. Dawid znalazł się w trudnym położeniu. Również dlatego, że jego ludzie chcieli go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu utraty synów i córek. Dawid jednak wzmocnił się w Panu swoim Bogu. Został sam. Jak palec. Nie było nikogo wokół niego. Nie było zboru, nie było konferencji uwielbienia, nie było kolorowych świateł, nie było pięknych zespołów, nie było ludzi, którzy motywowali. Był sam. Musiał się zmierzyć z wyzwaniem. Sam. Został pośrodku tego wszystkiego gruzowiska, całego życia sam. I on postanowił zachęcać się w Bogu. Postanowił wielbić Pana. Jak on się zachęcał w Bogu? Psalm 103. Daje nam tutaj lekcję. Błogosław moja duszo Pana. I Ty, każda cząstko mojego wnętrza, imię Jego święte. Wierzę, że Dawid stał pośrodku tego bałaganu zamieszania i mówił, błogosław duszo moja Pana. Błogosław każda cząstko mojego ciała, imię Pana, bo Bóg jest dobry i Jego łaska trwa na wieki. Błogosław moja duszo Pana i nie zapominaj o żadnym z Jego dobrodziejstw. To On przebacza wszystkie Twoje winy. To On leczy wszystkie Twoje choroby. On wykupił Cię od zguby. Wykupił od zguby Twoje życie. On Cię wieńczy łaską i współczuciem. Halleluja. Dawid zachęcał się w Panu, uwielbieniem, modlitwą, bez względu na okoliczności, bez względu na sytuację, niezależnie od sytuacji, bądźmy wdzięczni, powstańmy Kościele. Psalm 42, wiersz 6 brzmi tak. Dlaczego rozpaczasz, duszo moja? Zamiast rozpaczy zainstalujmy uwielbienie. Zamiast ducha przygnębionego poprośmy o Ducha Świętego, który nas roznieci radością, bo mamy zbawienie w Jezusie Chrystusie. Dlaczego drżysz we mnie? Nie musisz drżeć, niech drży diabeł, Kościele. Niech piekło drży, kiedy powstajemy do modlitwy i do uwielbienia. Niech piekło drży, kiedy chrześcijanin wznosi swój głos, aby wielbić Jezusa w domu, w drodze, w podróży, w pracy, gdziekolwiek jesteś. Wielbij Pana, niech diabeł drży. Ufaj Bogu, jeszcze będę go wielbił. On moim wybawieniem i On moim Bogiem. Chcemy powstać, Kościele. Wznieśmy nasze ręce. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że mówisz do naszych serc. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za ten krótki fragment apostoła Pawła. Dziękujemy Ci, że napisał do Tesaloniczan w 5 rozdziale, zawsze bądźcie radośni. Panie, pomóż nam, Duchu Święty, pomóż nam być radosnym z naszego zbawienia. Pomóż nam się cieszyć każdego dnia, że nasze imiona zapisane są w niebie. Pomóż nam, Panie, się weselić z Boga naszego zbawienia. Panie, napisał, abyśmy nieustannie się modlili. Panie, włóż to pragnienie w nasze serca. Sprawa, abyśmy trwali w modlitwie. Abyśmy w myślach modlili się idąc, jadąc. Żebyśmy zawsze mieli ten kontakt wewnętrzny, duchowy z Tobą, Panie. Modlę się, abyś rozpalił to w nas na koniec tego roku. I aby przyszły rok był rokiem, w którym będziemy trwali bezustannie, nieustannie w modlitwach. A także, Panie, pomóż nam. niezależnie od sytuacji, być wdzięcznymi. Panie, chcę Ciebie wysławiać. Wznieśmy nasze ręce. Halleluja! Panie, Ty widzisz swoich chwalców, Ty widzisz swój Kościół, który chce Ciebie chwalić bezustannie każdego dnia. Panie, pomóż mi być chwalcą codziennie, od poniedziałku do niedzieli, od stycznia do grudnia. Panie, pomóż mi Ciebie chwalić każdego dnia, bo jesteś godzien chwały. Nasz Bóg jest godzien chwały, Kościele. Nasz Bóg jest godzien naszego uwielbienia. Halleluja. I tak na koniec już się rozchodzimy. Wielbimy Pana przez chwilę. Dziś nie będę robił wezwania na koniec. Myślę, że Bóg wszystkich nas wzywa, abyśmy byli chwalcami Jego świętego imienia. Bóg pragnie, abyśmy Go wysławiali. Weźmy to słowo dzisiaj do naszych serc i żyjmy tym słowem cały tydzień. Nie od święta do święta, nie od nabożeństwa do nabożeństwa, od niedzieli do niedzieli, ale każdego dnia. Panie, dziękuję Ci, że jesteś. Uwielbimy Go przez chwilę naszymi słowami. Niech taki półgłosem będzie wzniesiony, Panie, przed Twój tron. Duch modlitwy niech się wznieci, uwielbienia. Panie, dziękujemy Ci. Panie, Ci dziękuję, że do Ciebie należymy. Panie, Ci dziękuję za kończący się rok. Dziękuję Ci, Panie, że byłeś z nami w dolinach i na wyżynach. Dziękuję Ci, Panie, że mogę być Twoim chwalcą, że doznałem tego przywileju, aby być Twoim chwalcą tu na ziemi, aby Ciebie chwalić, aby Ciebie uwielbiać, aby Ciebie wywyższać. Panie, tak chcę to robić w domu, na co dzień, każdego dnia. Pomóż mi w tym. Chcę, Panie, odkurzyć, Panie, zakurzoną Biblię. Chcę, Panie, odbudować rozwalony ołtarz modlitwy. Panie, chcę wdychać i wydychać tym, co daje życie. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, spraw to, abyśmy jako Kościół mogli chodzić w tym namaszczeniu. Panie, dziękujemy Ci. Modlę się o ten ostatni dzień roku, jutro. Panie, kiedy wieczorem przyjdziemy na to miejsce, modlę się, aby powiał wiatr Świętego Ducha. Panie, aby tchnienie z nieba, aby dech Boga spoczął na nas, aby Duch Święty, Panie, aby to objawienie, które dajesz o Duchu Świętym, Panie, dotknęło nas swoją świeżością, swoją mocą i swoją obecnością. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Ci, Jezus. Bóg jest dobry, Kościele. On jest godzien wszelkiej chwały. Halleluja! Tak, Panie. Królu nasz!